Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania relacji ukraińsko-rosyjskich. Poznamy tworzenie się imperialistycznych dążeń Rosji, wpływ Ukraińców na historię obecnego agresora. Naszą przewodniczką w tym temacie jest dr Oksana Zabuszko, ukraińska pisarka, filozofka, autorka ponad 20 książek z tekstami poetyckimi, prozatorskimi, eseistycznymi i filozoficznymi. Tuż przed wojną przyjechała do Polski. Mimo, że tego nie planowała, została w naszym kraju. Dzięki temu spotyka się z czytelnikami, między innymi w Trójmieście. I dzięki temu i ja z Oksaną Zabuszko spotkałam się.
Wyjeżdżałam z Kijowa może jednym z ostatnich, jeżeli nie ostatnim dostępnym lotem. To naprawdę bardzo dziwna rzecz, bo w gruncie rzeczy no po prostu poszłam za swoją książką i jakby ta data była uwzględniona 23 lutego zbiór esejów Oksany Zabuszko Planeta Piołun ukazał się w księgarniach polskich. No i jakby to wszystko było wcześniej zaplanowane od mniej więcej od września. No i tak, no bagaż podręczny, bo trzy dni to dwie sukienki i zmiana bielizny, jakieś kilkanaście wywiadów i dwa spotkania w ciągu tych trzech dni. No to chyba trzeba jakiś oddzielny esej pisać, te przeżycia tych pierwszych dni i te próby jakoś jeszcze zrozumieć, jak tam mam dostać z powrotem, bo natychmiastowy odruch to pędzić tam, żeby być wśród swoich. I to nie tylko wśród rodziny, przyjaciół, coś takiego, ale po prostu być w kraju. Jakby jeden z pierwszych takich głosów od moich czytelników na Facebooku był: to dobrze, że pani jest teraz w Europie, pani jest w Unii, pani ma tam swój blogpost. Blogpost, to znaczy ja cały ten czas coś robię, blogpost informacyjny, pracuję dla swego kraju, ale jestem odcięta, jestem tu sama na tym blogpoście, tak?
I no staje się pani jakby trochę głosem Ukrainy w Polsce.
No i poza Polską, jak okazuje się, także. No w Polsce oczywiście najwięcej i najbardziej jestem wdzięczna wydawnictwu, które wydało właśnie tą Planetę Piołun, która mnie tu przeprowadziła. I właściwie książkę, która stała się no wprowadzeniem jakby podczas tych wszystkich wywiadów, bo przychodzą ludzie mówić o wojnie i o tej książce także, bo ta książka w dużym stopniu także jest wprowadzenie w kontekst tej wojny, chociaż pozornie jest jakby o kulturze ukraińskiej, jej relacji z rosyjską i białoruską. I, no co tam mówisz? No dla wykształconego, dla straty wykształconej, tak?
No są to eseje, więc wymagają pewnego przygotowania do tej lektury.
No chyba tak. No i potem wiedza Polaków o kulturze ukraińskiej, to przyznajmy szczerze, no nie jest aż tak duża, więc tam naprawdę dużo jest po prostu nowej informacji i tych aluzji kulturalnych. I właściwie to jest jakby ta próba trochę zmienić tą optykę i po prostu wrzeszczeć: ludzie, obudźcie się.
Pani książka między innymi ostrzega przed taką mocarstwową, można powiedzieć mocarstwowym pojmowaniem przez Rosję krajów, które są krajami ościennymi, między innymi Ukrainy. Ta myśl, że Rosja jest ta matuszka Rosja, ta Rosja, która jest taką niezwyciężoną, wpływa na to, że Ukraina, czy też kraje nadbałtyckie, tudzież Polska, są postrzegane jako takie kraje, które należy w swoją strefę wpływów objąć.
No ale w ogóle to straszne, że ten termin wciąż istnieje, strefa wpływu. Przecież to powrót do retoryki lat 30. ubiegłego wieku, do retoryki przed II wojną światową i właściwie no, to słowa rodzą bomby. To od słów wszystko się zaczyna, od języka i pisarze coś o tym wiedzą. I ja coś o tym wiem i właściwie to dlatego, jak zaczynam wrzeszczeć natychmiast, kiedy słyszę te nieprawidłowe używania słów, pojęć, terminów. Wojna zaczyna się od kłamstwa, każda wojna zaczyna się od kłamstwa. Rosja jest chyba może największym kłamstwem, najbardziej długotrwałym we współczesnej historii. Dla Zachodu jakby wciąż pozostaje rzeczą samą przed się zrozumiałą, że jakby jest tam jakaś strefa wpływu, jest jakieś kraje należące do Rosji, które Putin uważa za swoje dziedzictwo. A to już jest ten nieodrobione lekcje historii, nie tylko, że nieodrobione lekcje historii, ale nieodmolony grzech rusycystyki zachodniej. Bo przecież taki Macron, kiwający głową, kiedy Putin mu mówi bzdury jakby o kijowskim dziedzictwie Moskwy, która w ogóle nic nie ma do tego Kijowa, przepraszam, bo nie istniało jej wtedy, po prostu fizycznie nie istniała, kiedy Kijów chrzczono, tak? Taki Macron, ten kiwający głową, to przepraszam, także czytał podręczniki z historii dziejów i tam ta wersja Karamzinowska historii Rosji, no, która liczy jakieś tam 200 lat i która no, sztucznie, no, jak to u nas mówi się białymi nićmi, tak, została podszyta jakby do historii Imperium Rosyjskiego, to właściwie jest kwestia, która teraz w tych czasach i może akurat tutaj w relacjach, która bezpośrednio dotyczy relacji polsko-ukraińskich i ma być jakby natychmiast przewrócona, naświetlona, bo przecież nie zapominajmy, że jakby cały ten Imperium Rosyjskie, to znaczy przetwarzanie Moskwy w Imperium Rosyjskie, europeizacja, modernizacja, wszystko ta grand reform Piotra I, to produkt umysłowy i projekt kijowski. To znaczy nasi przodkowie stworzyli te imperium. W dużym stopniu Ukraińcy, to właściwie dlatego nie boimy się Rosji, znamy ją od środka.
Jej myślenie.
Jej myślenie i braliśmy w tym udział, tak. Naprawdę braliśmy w tym udział. W ciągu XVII-XVIII wieku to nasi przodkowie rozbudowywali ten imperium prawosławne jakby z duchowym centrum w Kijowie przeciwko imperium tureckiej na południu, bo potrzebowaliśmy wyjścia do Morza Czarnego i bezpiecznej ubezpieczenia jakby kolonizacji tych bogatych stepów tam na południu. No i przepraszam, ale najpierwszym jakby tym triggerem to stała się ta kłótnia dwóch innych bratnich narodów, jeżeli już używać tego okropnego i całkowicie sprofanowanego terminu. Ale nawet ten termin to także był pożyczony z tej kroniki, gdzie Lech, Czech i Rus rozeszli się w różne strony i Rus, to przepraszam, to ten, który poszedł do Kijowa, to myśmy Rusini, myśmy byli Rusinami do XX wieku. Ruś Ukraina to u Hruszewskiego, bo wtedy w XVIII wieku pożyczyliśmy Moskwie te swoje imię w tej wersji greckiej i stała się Rosją od 1721 roku oficjalnie została mianowana Rosją. I w ciągu całego XVIII wieku, no to przecież nasi intelektualiści, te cerkiewne, prawosławne, kościelne, ale nie tylko, bo ostatnim był Gogol w tym rzędzie, to jakieś 200 lat, to oni tam szli na tą Moskowszczyznę, na północ, to oni zakładali biblioteki najpierw w monasterzach, a potem w uniwersytecie, kiedy w końcu XVIII wieku otworzono Uniwersytet Moskiewski, to otworzono go przez profesorów z Kijowa, a nawet jakieś 80% studentów byli z Kijowa, bo Moskwini byli nie bardzo chętni do uczenia i nie całkiem rozumieli, po co to i dlaczego. Tak? I jakby cała Cała ta kultura tego rzekomo rosyjskiego barokka to przecież wszystko Ukraińcy. Ale chodzi nie tylko o kulturze, chodzi o architekturę polityczną. Bo Piotr I, ten Piotr Wielki, jak oni go nazywają, to przepraszam, miał doradcą Teofana Prokopowicza. To właściwie Prokopowicza koncept ten imperium prawosławny, multikulturalny. Ale przeciwko ekspansji jezuickiej, więc to taka kontrreformacja prawosławna, obrona prawosławia, front zachodni przeciwko Polakom, front południowy przeciwko Turkom. Dobrze, no mamy sojuszników tam na Moskowszczyźnie, my ich nauczymy, my tych dzikusów nauczymy i będziemy tu rządzić jakby takimi rękami, no to trzeba też rozumieć, jakby Ukraina jest naprawdę ma ten jakby kompleks tego niezrealizowanego imperium. Chcieli zdobyć imperium cudzymi rękami.
Obalamy mity.
Ta nasza wtedy szlachta, ta starszyna kozacka, to ona wcale nieźle jakby sobie urządziła. Podczas XVIII wieku, całego XVIII wieku, to przecież Ukraina, no dobra, była dominionem, nie zawsze zadowolonym, ale ta hetmanszczyzna, to państwo hetmańskie, ta część na lewym brzegu, ta hetmanszczyzna zostawiła nam jakby pewną tradycję rządzenia, myślenia. Ta Katarzyna II, przepraszam, która już jakby ten projekt imperium zupełnie zwycięsko wykończyła, to przecież także nie ona, bo to także mózgami ukraińskimi, a specjalnie był jej doradcą i był ministrem spraw zewnętrznych Aleksander Bezborodko, najbogatszym był człowiekiem wtedy w imperium i właściwie architektem politycznym zaborów Polski. Przepraszam bardzo, tak, to nasi zemścili się na Polakom i tych wojen rosyjsko-tureckich także. I właściwie no, możemy to odczytać u Szewczenki już w latach, w roku 47, kiedy on rozgniewaną inwektywą zwraca się do państwa ukraińskiego, to znaczy już do wnuków tych, kto pomagał rozbudowywać imperium i nazywa ich niańkami ojczyzny cudzego państwa, cudzej ojczyzny, a chwalicie się, chwalite, że wy Polszczu kiedyś rozwalili, prawda, wasza Polszcza upala, ta i was rozdawila. Chwalicie się, że niegdyś Polskę rozwaliliście. Ha, no tak, macie rację, tak, Polska upadła i was zniszczyła. To znaczy naprawdę jakby od Szewczenki zaczyna się, no, od tego kulka bractwa Cyrylo Mefodijowskiego, które zostało wyaresztowane, ale to ono wyrobiło ten projekt moderny i Szewczenko był jego rzecznikiem. Projekt Ukrainy modernej, to już było liberté, égalité, fraternité, to już było do diabła z waszymi tymi honorami i próbami rozbudowy imperium, udziału w imperium rosyjskim. Macie tego młodszego brata, to znaczy macie naród wokół siebie, więc to jest właściwie jakby już inny, zupełnie inny komplekt, zupełnie inny koncept tożsamości, już ukraińskiej, tak, już modernej, już ukraińskiej, już liberté, égalité, fraternité. Ale to jakby znak, że jeszcze w latach 40. XIX wieku ta świadomość tego stanu już zanikającego tej byłej szlachty hetmanszczyznianej była na tyle archaiczna, że jeszcze to było powodem dla dumy, że to nasi przodkowie
budowali Rosję.
Zniszczyli Polskę, rozbili Turka i budowali Rosję. Więc wymagamy za to no, jakieś nagrody, a imperium okazał się niewdzięczny. A imperium mówi, że jakby cały ten koncept multikulturalny nie działa, bo przecież byli Niemcy, byli Holenderzy w Sankt Peterburgu. Petersburg był bardzo międzynarodowym miastem, czymś podobnym, no nie wiem, do Berlina dzisiaj. I to naprawdę było, inny był projekt. Żadnego multikulturalizmu, samodzierżawie, prawosławie, narodność.
porozmawiajmy o faktach.
To przeniesienie centrum, zmiana jakby tego akcentu od Petersburgu do Moskwy, do Moskwy byłej, zmiana tych akcentów, to koniec jakby tej epoki, no właściwie już w XIX wieku ten koniec zaszedł. Cała walka Imperium Rosyjskiego przeciw Ukrainie w XIX wieku, no mniej więcej możemy liczyć takie daty 1863, to zakaz publicznego używania języka ukraińskiego, no i specjalnie 1876, to już naprawdę poważne, ukaz carski podpisany przez Aleksandra II w Bademsie, ten emski ukaz, który kryminalizował uznanie tożsamości ukraińskiej. Potem już w sowieckim, w Związku Radzieckim i już podczas tych ostatnich dziesięcioleciu Związku Radzieckiego, ja to pamiętam, to już na mojej pamięci, to się nazywało ukraińskim burżuazyjnym nacjonalizmem. Wtedy w carskiej Rosji to nazywało się ukrainofilstwem. Ukrainofilstwem to znaczy samo imię Ukrainy było trefne, samo imię Ukrainiec było politycznie podejrzane. To było jakby partyjność. Oficjalnie miałyśmy nazywać Malorosami. Czechow pisał się Malorosem, bo Ukrainiec to wtedy było jakby no, definicja polityczna. To, co w ustach dzisiaj Putina nazywa się banderowiec. Ukraina jest rządzona przez banderowców. Zielenski banderowiec i nazista, tak? A więc jakby no, Putin używa tego właściwie emskiego dyskursu, a ten ukaz nam kosztował, to znaczy 40 lat. Kryminalizowanej tożsamości. Ludzie trafiali do Syberii po prostu za próbę napisania ukraińskiego elementarza dla dzieci, nie mówiąc o jakichś rzeczach poważniejszych. I to 40 lat jakby kształtowania tej mentalności, 40 lat, które przypadły na Belle Époque, na industrializację, na ten przełom XIX-XX wieku, na tą industrializację, która jako tako, no Rosja nigdy nie była zupełnie zmodernizowanym krajem i do dziś nie jest, no ale jednak telegraf, ale jednak koleje, ale jednak wystawy w Paryżu, światowe wystawy w Paryżu, ale jednak gospodarka, ale jednak jakieś ożywienie te gospodarcze, wszystko co moderne, ta urbanizacja.
To w tym momencie jest zastopowanie tej myśli ukraińskiej i w ogóle edukacji ukraińskiej.
To okazuje się tak, my jesteśmy nieme kompletnie i dostęp do jakiejkolwiek windy społecznej to tylko przez język rosyjski, a więc ukraiński to coś takiego, no dobrze.
Gorszego może.
Może być, nie to, że nawet gorszego, a archaicznego, to coś takiego od babci. Jakby zostaje dla użytku domowego, kuchennego, ale wszystko, co jest życiem społecznym, aktywnym, gospodarką, biznesem, postępem, edukacją, intelektem, uczelniami, uniwersytetami i tak dalej, to wszystko jest tylko przez drogą jakby rosyjską. I to wyjaśnia właściwie, no, dlaczego wtedy zaczęła się rusyfikacja miast ukraińskich tam na wschodzie. Te miasta, o których dzisiaj Putin krzyczy, że to rosyjskie i zawsze był rosyjski. Nie zawsze, przepraszam. Historia tej rusyfikacji to jeszcze przed stalinowskiej, tej belepokowej, kiedy wszystko, co ukraińskie, było skryminalizowane. No i po tym wszystkim to tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy no, dość silnym narodem, żeby po tych półtora stuleci ocalać jako naród i zachować budować tożsamość i w tym podziemiu intelektualnym i kulturalnym jeszcze XIX wieku wyrobić ten projekt Ukrainy przyszłej, samodzielnej, samorządnej. Przecież śpiewamy dzisiaj hymn napisany wtedy w podziemiu, kiedy w końcu XIX wieku, kiedy po prostu no, żadnej Ukrainy nie istniało, chyba że w wierszach Szewczenki, tak? W poezji Szewczenki, no i innych ukraińskich pisarzy, także podziemnych. Путін послугує ще тим язиком, тим архаїчним язиком спред 200 лят. То значить, він хоче так направде ресентименту не тільки до часу сталіновських, але вобець якби України до часу хіба ну, імперію, може з часу Катажини ІІ люб чогось подобного. І якби та амбіція імперіальна, то є страшні, огромні, важну частину культури російської тих останніх 20 лет, Кремль не може здобити України, і то ж є направде якби акт останній, той тягнувся ще пруби, бо вони направді вірили на початку, що пійде їм то так легко, як на Білорусі.
О релаціях російсько-українських в останніх віках мовила доктор Оксана Забужко, українська писарка і філософка. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Aleksandra Woźniak. Do usłyszenia. Strefa historii.